Cześć, witamy w najnowszym wydaniu programu Raport Literacki, a w studiu...
Joanna Łaszcz.
I Michał Fila. O czym dzisiaj będziemy mówić?
Bardzo przyjemne tematy, czytelnictwo w Polsce, lektury i lalka Bolesława Prusa.
No ten pierwszy temat to ja nie wiem, czy jest taki przyjemny, patrząc na ostatni raport Biblioteki Narodowej. No, nie napawa optymizmem, tylko 37% Polaków przeczytało w zeszłym roku jedną książkę.
To znaczy, ja bym się tutaj kłóciła, ponieważ po pierwsze to jest statystyka, co już przekłamuje, ponieważ na przykład mnie nikt o zdanie nie pytał, a przeczytałam więcej niż jedną książkę, więc uważam, że zawsze jeżeli badamy tutaj jakąś część społeczeństwa, no to ona nie będzie reprezentatywna w 100%. Więc z tego względu chociażby tutaj bym jednak kłóciła się, czy faktycznie tylko 37% Polaków czyta. No z drugiej strony pytanie, czy faktycznie przeczytało książkę, czy po prostu na przykład oprócz tego, że przeczytało cokolwiek, właśnie mówiąc o książce, czy na przykład nie wzięło jakiejś książki, nie przewertowało w poszukiwaniu czegoś konkretnego.
Nawet biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, o których przed chwilą wspomniałaś, no myślę, że mniej niż połowa Polaków na pewno przeczytało w zeszłym roku jedną książkę i to jest dość smutny obraz, że czytelnictwo mimo tak dużych nakładów finansowych i z Ministerstwa Kultury przecież i z Ministerstwa, myślę też, Edukacji jednak nie jest tak popularne, jakbyśmy sobie tego życzyli, a statystyka, o której przed chwilą żeśmy mówili, no niestety tendencja tej statystyki jest bardzo negatywna, bo z roku na rok coraz mniej osób czyta, a jeszcze w PRL-u to było mniej więcej 75%. Dzisiaj nawet zaokrąglając i biorąc błąd statystyczny pod uwagę, myślę, że to jest około 40% Polaków, którzy czytają. 40-45 może.
Jeszcze kwestia tego, czy tutaj były brane pod uwagę same książki papierowe, czy również e-booki, audiobooki i tak dalej, bo przecież zmieniają się nam czasy. Jesteśmy coraz więcej otoczeni całymi tymi mediami i w ogóle kwestią techniki i elektroniki, w związku z czym myślę, że też duża część Polaków przerzuciła się z tych tradycyjnych książek na właśnie te e-booki, albo nawet jeżeli nie e-booki, no to też książki w PDF-ie, czy ogólnie książki, które można dostać, znaleźć w internecie.
Z tego co wiem, uwzględniono to w tym badaniu, natomiast audiobooków już nie, chociaż audiobook no nie jest typową czynnością czytania książki, tylko już jej słuchania. Natomiast pozwolę sobie wbić kij w mrowisko. Podczas ostatniego spotkania z cyklu Your Sports Meeting, której również promuje czytelnictwo w naszym kraju, profesor doktor habilitowany Tomasz Szlendak z Uniwersytetu w Toruniu wygłosił taką tezę, to już w kuluarach było, że ten raport jest bardzo zniekształcony i w związku z tym zdecydowana większość Polaków czyta książki, ale że to jest wtedy obcięto by dotacje dla różnych instytucji kultury i bibliotek, a one wynoszą około 500 milionów rocznie, one by straciły te pieniądze, więc w niczym interesie nie jest, żeby mówić, że czytelnictwo w Polsce rośnie. Ani księgarni na tym nie będą zarabiać, ani biblioteki nie będą miały większych dofinansowań, no i żadne instytucje kulturalne, które wiążą się z czytelnictwem i choćby również biblioteki uniwersyteckie.
A poza tym na przykład wszystkie kampanie społeczne, które mówią i zachęcają do tego, żeby czytać, mogłyby już przestać być aktualne? Czy może akurat jeśli chodzi o promocję czytelnictwa, to jest tak uniwersalne, że nawet gdyby mówiono o tym, że czytelnictwo wzrasta, no to wówczas te promocje czytelnictwa też byłyby potrzebne?
Ja myślę, że to zależy od tego, jaka to jest kampania i do kogo jest skierowana i jakie twarze są również używane w cudzysłowie w tej kampanii. Bo jeżeli to jest, choćby Olga Tokarczuk na przykład, no, która od wielu lat jest w absolutnym topie polskiego pisarstwa, jeżeli ona firmuje jakąś kampanię promocji czytelnictwa, to jak najbardziej to będzie uniwersalne. Ewentualnie będą zmieniane tylko slogany, ale pewnie zamysł się nie zmieni. Natomiast jeżeli to jest na przykład Katarzyna Bonda, która nagle wypłynęła i póki co nic nowego nie napisała, no to nie wiadomo, jak jej powieściopisarstwo będzie układało się na przykład za 5 lat, za 10 lat i w jakim ona będzie miejscu i również w jakim miejscu będzie czytelnik. Zresztą czytelnicy też się zmieniają. No, pamiętajmy, najwięcej osób, które czytają, to są jednak ludzie po 60 roku życia, kiedy ta kultura czytania została w nich bardzo mocno wszczepiona. Wśród młodych ludzi jest zupełnie inaczej. Więc myślę, że te kampanie społeczne, warto by je na pewno przeanalizować, są do różnych ludzi, różnego wieku, różnego statusu społecznego też kierowane i myślę, że inna będzie kampania dla na przykład średnio niższych, o średnio niższych zarobkach, a do tych najwyższych. Także ja bym tutaj chyba nie uciekał się w jakąś uniwersalizację tych kampanii społecznych, ale bardziej je spersonalizował.
A co sądzisz o kampanii Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka?
Uważam, że jedna z najbardziej trafnych kampanii ostatnich lat promocji czytelnictwa. I bardzo mi się podoba. Z tego, co wiem, przynosi skutki.
Ja jakby to powiedzieć, no, nie do końca się z nią zgadzam. Dlatego, że uważam, że to, czy czytam, czy nie, to jest moja sprawa. I że takie kampanie mogą też przynieść skutek odwrotny, no bo pokazuje się, że właśnie do czegoś muszę się zmusić.
Czyli masz na myśli, że demografia na tym ucierpi?
Nie, ogólnie chodzi mi o to, że być może nie do wszystkich to trafi. Jeżeli ja chcę przeczytać, to i tak to przeczytam. I żadna kampania tego nie zmieni.
Ale widzisz, to jest właśnie to, o czym przed chwilą żeśmy rozmawiali. W tobie zaszczepiono miłość do książek i całą kulturę czytania, a niekoniecznie tak jest z przeciętnym studentem Uniwersytetu Gdańskiego czy jakiejkolwiek innej wyższej uczelni w tym kraju. Ja myślę, że tutaj trzeba upatrywać szanse w takich kampaniach społecznych. Dla tych, którzy nie czytają, w których nie zaszczepiono tej kultury.
Za chwilę porozmawiamy sobie o lekturach szkolnych i nie tylko, ponieważ tutaj poruszyłeś kwestię studentów.
Lektury szkolne. Dla jednych...
Zmora.
A dla innych wielka przyjemność. Niestety należy do tych pierwszych.
Naprawdę?
Naprawdę. Mimo, że uwielbiam czytać książki, ale lektury szkolne zawsze mnie odrzucały. Nie wiem, czy to się wiązało z przymusem ich czytania, żeby później zaliczyć dany materiał, czy może z doboru tych lektur. Sam się dziś zastanawiam, choć powiem szczerze, że byłem chyba jedyną osobą w klasie, której Potop się podobał, Sienkiewicza.
Czyli coś jednak, jakieś światełko w tunelu jest, że nie wszystkie lektury ci się nie podobały, tylko może wybrane.
Ten wybór można by policzyć na kilku rękach, natomiast te, które mi się podobały, starczyłaby jedna dłoń. Także myślę, że tutaj jest największy problem. Natomiast no rzeczywiście lektury szkolne mnie odrzucają i wiąże się to z tematyką tych książek i językiem, bo mnie na przykład bardzo ciężko się czyta książki napisane 90, 100, 120, 150 lat temu. I ten język no, nie jest aż tak jasny, czysty i przyjazny moim zdaniem niż te, które są współcześnie. Natomiast nigdy nie twierdziłem, że nie są to dzieła. Jak najbardziej to jest nasze dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo narodowe. To są bardzo ważne książki, ale myślę, że nie dla każdego przeznaczone.
To znaczy tak, po pierwsze faktycznie nie dla każdego, bo do tych lektur się, myślę, mam nadzieję, wraca dopiero po jakimś czasie i się odkrywa je na nowo. I mam nadzieję, że faktycznie tak jest, a nie to tylko moje życzenie. Natomiast ja na przykład z kolei bardzo lubiłam lekturę i właściwie czytałam zawsze i także na studiach, mimo że tych lektur na studiach było bardzo dużo i naprawdę myśmy w przeciągu 2 lat na historii literatury rosyjskiej przerobili całą historię literatury rosyjskiej od początków, od literatury staroruskiej aż do współczesnej w miarę, tam na chyba 80. którymś roku myśmy skończyli. Więc tak naprawdę da się. I naprawdę da się w tych lekturach zakochać. Oczywiście nie we wszystkich, bo na przykład z mojej perspektywy literatura staroruska była nie do przejścia. Chociaż ona była na pierwszym roku, w pierwszym semestrze i to też był, uważam, błąd, bo myśmy język starocerkiewno-słowiański mieli dopiero na 2. roku, w 3. semestrze. Właśnie ta cała literatura staroruska jest oparta o ten język SCS. W związku z czym siłą rzeczy myśmy czytali, bo nie wszystkie były przetłumaczone na język polski i w ogóle myśmy tego nie rozumieli. Więc uważam, że akurat w tym wypadku no to był może błąd. Z drugiej strony wiem, że inaczej by się tego nie dało, więc wybaczam.
Ale myślisz, że to nie ma związku z tym, że jednak studia to jest twój wybór i jeżeli wybierasz to i chcesz to studiować, no to również przygotowujesz się na to, przynajmniej przy filologii rosyjskiej, którą przecież studiujesz, że będzie tego czytania dość sporo, żeby poznać literaturę rosyjską, no bo to się wiąże z tą kulturą przecież rosyjską. Natomiast w przypadku liceum, no to jest obligatoryjny stopień nauczania, prawda, czy liceum, czy technikum, ale jednak to czytanie jest wpisane i trzeba pewne rzeczy przerobić, ten kanon najważniejszy. I tutaj mnie się jedna rzecz zawsze nasuwa, czy ten kanon jest odpowiednio dostosowany do wieku licealistów, czyli między tym, powiedzmy, niecałym 17 rokiem życia, a niecałym 19 czy 19 nawet. Więc ja bym tutaj upatrywał pewnych rzeczy, które warto by zmienić, bo nie wydaje mi się, że ten kanon lektur jest dostosowany do poziomu czytelnika.
A na przykład chciałbyś, nie wiem, teraz literaturę współczesną przedstawiać młodym ludziom?
Tak. Ja bym bardziej się skupił chyba na literaturze współczesnej, ale tych najważniejszych książkach literatury współczesnej, żeby to był odpowiedni dobór, a niekoniecznie na książkach typu, no Quo Vadis już nie ma, ale Potop też już wycofali przecież, ale no choćby Lalka, o której za chwilę będziemy rozmawiać. Nie wiem, czy to jest odpowiednia lektura dla młodego człowieka.
No ja bym się tutaj kłóciła i to ostro, dlatego że z dwóch powodów. Po pierwsze, kwestia tego, że nie znając tej właśnie podstawy, czyli kanonu, nie jesteś w stanie pewnych rzeczy zobaczyć. To znaczy, to akurat też wynika z filologii rosyjskiej, że w momencie, kiedy przechodzisz przez cały ten cykl, bo do liceum zaraz dojdę, że jeżeli przechodzisz przez cały ten cykl, to widzisz, dlaczego akurat w danym momencie dany pisarz był rewolucjonistą. Dlaczego akurat w tym momencie coś musiało się zadziać, żeby akurat pojawiła się taka inna książka i taki, a nie inny nurt. W liceum oczywiście to jest takie przeplatane, no bo tutaj mamy wszystko i nic, tak samo w gimnazjum, bo później idziemy do liceum i w sumie czasem powtarzamy część tego, co już mieliśmy w gimnazjum.
Ja bym tutaj położył, że bardziej jest nic niż wszystko.
Natomiast, żeby zobaczyć, na przykład mówisz o tej literaturze współczesnej. No literatura współczesna rządzi się swoimi prawami i gdybym ja przedstawiła licealistom teraz książkę chociażby, nie wiem, Doroty Masłowskiej, Wojna polsko-ruska, to nie wiem, ile osób zrozumiałoby, o co w niej chodzi.
Tutaj dochodzimy do tego chyba największego problemu współczesnej edukacji, czy ten system w ogóle całej edukacji jest dostosowany do zmieniających się trendów, do zmieniającego się odbiorcy. Ja bym tutaj chyba zaczął szukać największej odpowiedzi, znaczy najważniejszej odpowiedzi na to pytanie, które żeśmy sobie postawili na samym początku i zastanawiam się, czy w ogóle jest to odpowiedź.
Ja nie wiem, bo to jest bardzo trudne pytanie. Niemniej jednak jeszcze chciałabym tutaj skończyć tę moją myśl, bo tutaj dużo dywagacji. Natomiast w momencie, kiedy mamy tę Dorotę Masłowską, która pisze tak, jak pisze, co może się jednym podobać, drugim mniej. Tak samo w ogóle teraz mamy taki nurt pisania właśnie, wracania do tego języka potocznego, używania kolokwializmów, wulgaryzmów i tak dalej. To w momencie, kiedy mamy już jakąś bazę z tych klasycznych książek, to możemy sobie popatrzeć na to z innego punktu widzenia. Przez pryzmat właśnie tego, co się zmieniło. I dostrzec właśnie, dlaczego akurat dany pisarz, to co mówiłam o literaturze rosyjskiej, dlaczego dany pisarz w tym momencie akurat zastosował takie, a nie inne środki. I na przykład myśmy też mieli literaturę powszechną i myśmy sobie rozmawiali o powieściach i na przykład Ulysses Joyce'a, który jest bardzo trudną lekturą. I chociaż na pewno nie dla liceum, ale kwestia tego, że on może nie zachwycać, no bo co to tam jest? No właściwie nic tam nie ma. Jakiś bełkot, jeden wielki, gdzie tu jest artyzm? Jeżeli nie wie się, dlaczego akurat Joyce tak napisał i skąd to się wzięło, no to po prostu się tej książki nie zrozumie.
To w takim razie może by bardziej trzeba położyć nacisk na historię literatury, ale powiązane z historią w ogóle Europy czy Polski i dopiero od tego wychodzić, a potem się zajmować książkami. No.
Bo myślę, pamiętajmy, że nie wszyscy studenci później są studentami filologii.
Nie, oczywiście, że tak. Więc no, oni jest mają na ekonomii, te, nie ma lektur szkolnych takich
więc
typowych.
Oni mają tę bazę właśnie, którą zbudowali do czasów liceum, tak? Do końca liceum.
Jeżeli w ten sposób tak czy siak to rozumiemy, to i tak nam nie daje żadnej gwarancji, że licealiści przeczytają te książki.
No nie, ale
no
z drugiej strony studenci...
egzekwujesz wiedzę, ale na zasadzie testu, czy będą nie rozmowy. No dobrze, no to dostanie jedynkę, dostanie dwóje. No dwóje to będzie szczęśliwy, bo zaliczony przedmiot, znaczy zaliczona lektura, więc nie ma problemu.
No i tutaj
i wiem się... to z autopsji. I wiem to z autopsji, jak musiałem Lalkę zaliczyć, której nie przeczytałem, bo mnie odrzucała. No ja nie jestem w stanie przebrnąć tej lektury, dla mnie jest po prostu nudna. I żeby tu zaznaczyć, to jest moja opinia, nie doceniam dzieło Prusa, ale nie,
ale
absolutnie
nie
odrzuca.
No na przykład ja miałam problem ogromny, przeczytałam, ale no do dzisiaj nie jestem w stanie wrócić do Starego Człowieka i Morza. Po prostu to jest ta książka, która mimo, że jest bardzo cienka, to jednak dla mnie to była bardzo nudna.
A może właściwie... masz wstręt do wody, dlatego?
Nie, no mieszkam nad morzem, więc bez przesady.
A no właśnie ale... dlatego, słuchaj. To jest podświadoma obrona przed wodą, nie czytając książki Stary Człowiek i Morze.
Nie, przepraszam, przeczytałam książkę, tylko ona mi się nie podobała, bo była nudna, bo tam właściwie nic się nie działo. On wypłynął w to morze, potem wrócił, nawet nic mu się nie udało złowić, no, no trochę bezsens, tak? I to było gimnazjum, więc może gdybym przeczytała to teraz, to bym na pewno więcej dostrzegła, no i chyba się przemogę kiedyś. W każdym razie...
To może tak jak ja do lalki.
O lalce właśnie za chwilę porozmawiamy. Teraz długo wyczekiwany moment, czyli lalka Prusta. Pierwsze pytanie, dlaczego nie? Dlaczego ci się nie podoba?
Znaczy powiem tak, byłoby śmieszne, gdybym powiedział, dlaczego mi się nie podoba, jeżeli miałbym komentować książkę, której nie przeczytałem. Więc powiem
no to
tak.
To dlaczego nie przeczytałeś książki? O,
żeby tu sprostować. Przeczytałem kilkanaście pierwszych stron.
Sukces.
Jest sukces. Znaczy oczywiście musiałem się przemóc, tak? No, leżała na biblioteczce mojego dziadka i to akurat była lektura szkolna, kiedy mieliśmy ją omawiać, więc sięgnąłem po tę książkę, zacząłem czytać, ale co rusz przysypiałem. I później nie dałem rady już do niej po prostu wrócić, kiedy trzeba było ją przeczytać na zajęcia. Nie wiem, czy to jest związane ze sposobem napisania tej książki, czy to jest związane z tematyką, czy samo słownictwo. Nie jestem w stanie jednoznacznie określić, dlaczego mnie ta książka odrzuca, ale później, kiedy czytałem skrypty, to nawet, i te streszczenia, nawet tym nie byłem zaciekawiony. Ale na przykład jak czytałem skrypt do innej książki, do Jimmy Aleksandra Kami, to zdecydowanie bardziej mi się to podobało i później do książki wróciłem. Po już zaliczeniu lektury poszedłem do biblioteki, książkę wypożyczyłem i przeczytałem z wielką przyjemnością. Ale książki Prusa, lalka, no absolutnie nie.
Ja sobie teraz właśnie przypominam, że było tak, że ja zaczęłam czytać lalkę i czytałam, potem miałam jakąś przerwę, ale przed maturą do niej wróciłam i dokończyłam tę książkę, więc poniekąd cię rozumiem, bo też w pewnym momencie powiedziałam nie, jednak chyba to nie jest dla mnie. Natomiast ta książka wbrew pozorom jest naprawdę fajna i ciekawa. I tutaj bardzo dużo wątków porusza, zresztą nic dziwnego, dlatego że to jest panorama społeczna, więc muszą być te wątki. Główny powód, czyli Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski, i dlaczego im się nie udało i w ogóle kim jest Izabela, bo właśnie tutaj toczą się ogromne dyskusje i chyba do tego już przejdziemy.
Środowisko internautów jednoznacznie ją określę. Nie będę cytował, bo nie wypada o tej godzinie i w tak zacnym radiu.
Natomiast ja się dziwię, bo właśnie mamy tutaj bardzo złą Izabelę i bardzo dobrego Wokulskiego. A ja bym tutaj się kłóciła, że wcale tak nie jest do końca.
No musisz mnie bardziej wprowadzić.
To znaczy, aha, no tak, to jak nie przeczytałeś, no to może nie wiesz, o czym jest ta książka.
No mniej więcej wiem, ale aż takich szczegółów już nie pamiętam, bo było to dość dawno, za stary jestem.
Izabela Łęcka, arystokratka, i Stanisław Wokulski, kupiec. Mamy mezalians, ponieważ to jest jeszcze XIX wiek i tutaj kwestie społeczne i pochodzenia są bardzo ważne. I mamy do czynienia właśnie z taką niespełnioną miłością ze strony Wokulskiego. Wokulski pozytywista, ale też i romantyk, bo jeśli chodzi właśnie o kwestie związane z jego zawodem, no to jest typowy pozytywista, praca u podstaw i jednocześnie też ma głowę do interesów i ma pieniądze, co jest bardzo ważne. No i z drugiej strony właśnie ta szaleńcza miłość, 45-46-latka do 18-letniej młodej arystokratki, która ma problemy finansowe, właściwie jej ojciec ma problemy finansowe, no i postanawia tutaj trochę zadziałać. Jednocześnie mając pieniądze, ma faktycznie przewagę, którą zresztą ten ojciec właśnie Izabeli chce wykorzystać.
No brzmi interesująco, ale może gdyby to Amerykanie zrobili, byłoby ciekawiej.
W każdym razie, no mieliśmy się pokłócić o Izabelę i Wokulskiego, więc chyba nadszedł ten czas, żeby to zrobić. Co sądzisz o Izabeli? Mimo, że nie czytałeś książki, ale...
No pamiętam ze skryptów, tak, które przeczytałem, bo musiałem w końcu lekturę zdać. No powiem tak, no wykorzystała Wokulskiego, ja jednak obstaję przy swoim.
Nie, ja będę jej bronić.
Nie bronię tej kobiety, wykorzystała biednego Wokulskiego, który pracował u podstaw, który miał swój interes, zarobił na to, a teraz przychodzi kobieta i pod kryptonimem, pod, nie wiem, pod, pod szewką miłości, wielkiej miłości, go wykorzystuje. No, nie podoba mi się to.
To znaczy, po pierwsze, musimy tutaj sprostować, bo ona wcale nie czuje miłości, ona w ogóle nie kocha Wokulskiego.
Ale on ją kocha, a ona go tak bezczelnie wykorzystała.
Ale z drugiej strony, po pierwsze, ona jest arystokratką i obraca się w tym środowisku właśnie arystokratów, którzy mówią jej, co ma robić, czego ma nie robić i jak to ma wyglądać. W związku z czym dla niej na przykład naturalne jest to, że ma adoratorów różnych. Po pierwsze, to jest jedna rzecz. Druga, że ona jest bardzo młoda, ma 18 lat, a Wokulski 46, czyli mógłby być jej ojcem.
I to... Ale to ona w takim razie powinna odrzucić te zaloty, jeżeli on jest tak stary. I dodatkowo, o czym już wspomniałaś przecież wcześniej, byłby to mezalians. Więc tym bardziej ta relacja, bo to nie wiem, czy już można nazwać związkiem, powinna się zakończyć. A ona to wykorzystała tylko po to, żeby ratować swojego ojca. Ja rozumiem, że to są więzy rodzinne, więzy krwi, ale to nie znaczy, że można w ten sposób traktować drugiego człowieka, który jest o niższym statusie społecznym.
To znaczy, ja myślę, że tutaj kwestie też wychowania są ważne. Że może ona... Może gdyby nie była arystokratką, może gdyby akurat w tym czasie nie było takich kwestii wychowania, w jaki sposób właśnie została wychowana, to może by nie traktowała tak Wokulskiego. Może to jest właśnie kwestia tego środowiska, w którym się obraca i tego, że ona po prostu innego życia nie zna.
Być może, ale dalej to nie jest dla mnie usprawiedliwienie jej zachowania.
To znaczy, że powinna powiedzieć, przepraszam panie Wokulski, no nie będzie z tego związku, dziękuję, do widzenia.
Pójść. Ależ oczywiście, że tak. Powinna się zachować właśnie jak prawdziwa dama, no. A nie tak, jak określają ją internauci.
Dobrze, no to ja uważam, że jednak ona była biedną, pokrzywdzoną dziewczyną, która...
Czy to nie jest przypadkiem solidarność kobieca?
Być może, bo za chwilę przejdziemy do tej solidarności męskiej, bo chciałabym cię jeszcze zapytać na koniec, co sądzisz o Wokulskim?
Uważam, że to biedny, skrzywdzony mężczyzna, źle potraktowany przez złą kobietę.
Po pierwsze, on ma 46 lat. Jest wdowcem, to znaczy miał już przygodę z kobietą, już po prostu był w związku, a Iza jeszcze nie. Czyli on już jest doświadczony w tej kwestii i się zachowuje jak taki studenciak, można powiedzieć. Taki młodzieniec, żeby nie użyć innych określeń. Człowiek, który nagle traci rozum, głowę, wszystko praktycznie, no bo pieniądze też.
No żeby... wiesz, w końcu niedawno WHO stwierdziła, że miłość to jest również choroba psychiczna, także no trudno się dziwić, no oszalał, tak zakochał się, miał do tego prawo, w końcu każdy ma prawo być kochanym i kochać, ale nie można wykorzystywać tego przeciw drugiej osobie.
A może to jest kryzys wieku średniego?
To wtedy powinien sobie kupić Ferrari, a nie, wiesz, kobietą się zajmować. Nie, no ale... nie szukałbym tutaj analogii, wiesz, do kryzysu wieku średniego.
No ale z drugiej strony właśnie mężczyźni też w tym wieku, mając kryzys wieku średniego, no szukają młodszych, atrakcyjnych partnerek, żeby też poczuć się lepiej na przykład.
Ja myślę, że za dalekie wybiegi tutaj sobie czynisz.
Jeszcze jedna rzecz, no bo on ma pieniądze i on ją kupuje.
Ale ona się daje kupować. Czyli była do kupienia. A co jest warta kobieta, która jest do kupienia?
Zaryzykować stwierdzenie, że Iza się sprzedała, a Wokulski był sponsorem?
Bardzo mocne, ale wiesz co, skłaniałbym się do tego.
I myślę, że tym optymistycznym akcentem będziemy się żegnać, bo wreszcie Michał się ze mną zgodził, a ja z Michałem.
Więc... A ja nie wiem, czy... To jest optymistyczny akcent, ale na pewno bardzo konkretny.
No w każdym razie się na koniec zgodziliśmy i o to mniej więcej nam chodziło, więc teraz będzie... To znaczy, mieliśmy się pokłócić, chyba się pokłóciliśmy.
Trochę tak. W każdym razie zgodziliśmy się na samym końcu, co jest dobre, bo trzeba kończyć audycję zgodą, a nie niezgodą.
No to Janna Łaszcz.
I Michał Fila.
Do usłyszenia.